Dzień dobry. Pamięta pan o 64 dzieciach z Mariupola, z sierocińca, na początku pełnoskalowej inwazji? Tak, oczywiście. Bóg jakoś to zrobił, z całym prawdopodobieństwem, że akurat w tamtym czasie znajdowaliśmy się na linii granicznej. Tam, gdzie były ostatnie posterunki rosyjskiej armii i pierwsze posterunki ukraińskiej armii. Byliśmy wtedy zajęci ewakuacją ludzi z okupowanych terenów. I tak właśnie tam zobaczyliśmy tę kolumnę z dziećmi. Mógłbyś opowiedzieć tę historię trochę bardziej szczegółowo? Jak to się stało? W tamtym czasie przez wiele dni byliśmy zajęci ewakuacją ludzi z utraconych terytoriów. Nasze kościoły pozostały na tych obszarach. Zaczęło się od tego, że pojechaliśmy najpierw po naszych ludzi, aby ich ewakuować. Ale już na drugi lub trzeci dzień zrozumieliśmy, że musimy jeździć od rana do wieczora i ewakuować, ponieważ jasno zobaczyliśmy, czym jest rosyjska armia i czym jest okupacja. Naturalnie, wiadomo, pojawiały się już duże problemy z kolumnami ludzi, samochodów, autobusów, które chciały przekroczyć granicę lub linię rozgraniczenia. Kontrola była już bardziej restrykcyjna. Niektórych przepuszczano, niektórych nie. Niektórych podejrzewano, niektórych wrzucono do piwnic. Przekroczenie granicy było znacznie trudniejsze niż za pierwszym razem. Dlatego szukaliśmy sposobów, aby bez przeszkód przekroczyć tę linię. W pewnym momencie pojawiła się propozycja ze strony rosyjskiego wojska, abyśmy przywieźli im ich zmarłych, poległych. I my oczywiście poprosiliśmy ich o przekazanie naszych rodaków, którzy pozostali na ich terytorium. Zgodzili się i zaczęły się pewne relacje, przez co nie mogli utrudniać naszych działań w ewakuacji. Gdy wywoziliśmy ludzi naszymi samochodami, często przyłączało się do naszej grupy 10, 20, 50 innych samochodów. Ludzie prosili o przepuszczenie. Czy przepuszczą was? Pytali. Tak, przepuszczą. Czy możemy dołączyć do was? Oczywiście, możecie dołączyć. Taka była właśnie nasza sytuacja. Spędzaliśmy praktycznie całe dnie na linii granicznej, ponieważ obawialiśmy się wysyłać na okupowane terytorium wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w ewakuację. Po pierwsze, była to linia ognia. Trzeba było zdawać sobie sprawę, że gdy jedziesz na okupowane terytorium, Rosjanie mogą do ciebie strzelać, a kiedy wracasz, mogą do ciebie strzelać swoi, ponieważ nie zawsze widzą, kto się porusza. Dlatego braliśmy bardzo ograniczoną liczbę samochodów i kierowców na tamtą stronę, dosłownie 3 lub 4 osoby, które jechały ze mną. Następnie przewoziliśmy ludzi 10 kilometrów na ukraińskie terytorium, gdzie przesiadali się do minibusów i prywatnych samochodów. Tam dopuściliśmy do pomocy w ewakuacji większą grupę ludzi z naszego kościoła i wolontariuszy, którzy dołączyli do nas. Pewnego dnia natknęliśmy się na ogromną kolumnę z Mariupola i Melitopola. Ludzie z terenów okupowanych, terytorium południowego i południowo-wschodniego, zostali zatrzymani na kilka dni i nie mogli przekroczyć linii granicznej. Z jakiegoś powodu zostali zatrzymani, mimo że byli w towarzystwie naszych władz. Tam były nasze służby ratownicze, tam był przedstawiciel z gabinetu ministrów, ale mimo to długo ich nie przepuszczano. A oni zobaczyli, że my przejeżdżamy. Przejechaliśmy raz przed nimi. Wywieźliśmy małą kolumnę, 10 samochodów z ludźmi, potem drugi raz. Nawet przedstawiciel ukraińskich władz protestował, dlaczego nas przepuszczają, a ich nie. I wtedy zauważyliśmy, że w kolumnie z przodu w autobusach były dzieci. Dowiedzieliśmy się, że ich nie przepuszczają, bo są jakieś pytania, jakieś zarzuty. Zaczęliśmy pytać Rosjan, a oni mówią: idźcie do komendanta, rozwiążcie ten problem z komendantem. Spotkaliśmy burmistrza tego miasta i jego pomocników. Zapytaliśmy, czy wiedzą, że tam jest kolumna z dziećmi. I ciężko to sobie przypominać. Wtedy zorganizowali dostawę wody i nawet podstawili ludzi, którzy piekli pierożki, żeby dostarczać je osobom z kolumny i jakoś im pomagali, ponieważ nie wypuszczano nikogo z tej kolumny. Trzeba było pozostać w kolumnie. Mogłeś wyjść za potrzebą, ale musiałeś to robić tuż przy kolumnie, ponieważ nikomu nie wolno było oddalać się na 10-20 metrów. Mogli strzelać i zupełnie nie zważać na nikogo ani na nic. Taka była sytuacja. Wtedy udaliśmy się do komendanta, żeby porozmawiać, dlaczego nie wypuszczają ludzi. Tam są dzieci. Ponieważ już nieco ich poznaliśmy i oni wcześniej postawili nas w jakiejś wyjątkowej sytuacji, pozwalając nam częściej przejeżdżać, zaczęliśmy pytać, jak to jest z tą kolumną.
I my stali spraszywać, jak все-таки эта колонна. На что комендант сказал?
Комендант odpowiedział na to, że nikt ich nie zatrzymuje. Po prostu trzeba było sprawdzić, kolumna jest bardzo duża i tak dalej. Teraz ją przepuszczą. Przejeżdżajcie, ja nie pojadę za wami. Kiedy dotarliśmy do punktu kontrolnego, było nas może 25 samochodów właśnie z tego miasta, w pobliżu Rady Miejskiej tworzyliśmy naszą własną kolumnę. Przepuścili naszą kolumnę. Wtedy po raz kolejny wyszła tamta przedstawicielka ukraińskiego ministerstwa, wyrażając swój sprzeciw. Ale ja machnąłem ręką i powiedziałem: wsiadaj do samochodu, teraz cię też przepuszczą. I to był cud, po prostu Boże działanie, że w tym momencie pozwolono przejechać całej kolumnie, może nawet ponad 500 samochodom, które czekały za autobusami z dziećmi. Takie było moje spotkanie. Potem już nie widziałem tych dzieci, ale cieszę się, że naprawdę dotarły do Polski. Słyszeliśmy wiele dobrych świadectw, jaką okazano im troskę, jaką miłość. Dlaczego pomagaliście dzieciom z okupowanego terytorium? To wszystko jest bardzo proste. Mam 12 swoich dzieci i ponad 20 wnuków. Oczywiście jestem także pastorem. Bóg wezwał mnie do służby tym ludziom i przez całe życie byliśmy z dziećmi. I oczywiście wszystko dla dzieci. A jeśli mówimy o odpowiedzialności, to bardzo głęboko rozumieliśmy, co to znaczy dla dzieci pozostawać na okupowanych terytoriach. A teraz wszyscy, nawet ci, którzy wcześniej nie uważali ewakuacji i opuszczenia okupowanych terytoriów za ważne, teraz bardzo dobrze rozumieją, co to znaczy zostawić dzieci tam, gdzie praktycznie nie masz żadnych praw, żadnej władzy. Rosjanie będą uczyć dzieci tak, jak chcą. Będą kierować nimi według swojego uznania. I wiele innych rzeczy, o których słyszymy i które znamy z okupowanych terytoriów. Jasne, że się spieszyliśmy, jak tylko mogliśmy. To nie był jedyny dom dziecka, który został ewakuowany z okupowanych terytoriów. I to było priorytetem. Oczywiście nie wszyscy mieli szansę. Okupacja postępowała bardzo szybko. To wszystko działo się dosłownie w ciągu 2-3 dni. I oczywiście ani władze, ani wolontariusze nie zdążyli ewakuować wszystkich, którzy chcieli wyjechać. 24 lutego 2022 roku. Jak pamiętasz ten dzień? Pewnie tak, jak wszyscy. Jak wielką wojnę ojczyźnianą czy światową. Kijów był bombardowany. Ogłoszono nam, że rozpoczęła się wojna. Już słyszeliśmy. No, oczywiście dla mnie wojna rozpoczęła się w roku 2014, gdy tylko ruszyli w kierunku Doniecka. Nasze pierwsze ochotnicze bataliony ruszyły w stronę Doniecka, żeby powstrzymać agresję. I naturalnie pojechaliśmy tam jako wolontariusze. Jest takie małe miasteczko pod Donieckiem, dosłownie 10 kilometrów od Doniecka, Krasnochorywka. I już w pierwszych dniach okupacji Doniecka i tych wszystkich wydarzeń byliśmy w Krasnochorywce, pytając, co jest potrzebne, jak możemy pomóc. I praktycznie przez cały rok jeździliśmy tam co tydzień. Dlatego tam się to dla mnie rozpoczęło. I już po tym życie nigdy nie było takie samo. A potem pełnoskalowa wojna. To było ogromnie szokujące doświadczenie, przekraczające wszelkie wyobrażenie. Było trudno to w ogóle ogarnąć. Co chwilę dostawaliśmy nowe wiadomości. Już oni ruszyli z Krymu. Już ruszyli na Kijów. Już z Białorusi, już z Czarnobyla, no i tak dalej. Te wszystkie wiadomości szokowały i niepokoiły. I oczywiście było bardzo wiele chaotycznych wydarzeń. Co robić? Bardzo wielu ludzi od razu zdecydowało się wyjechać. Również wiele osób z dziećmi z naszego środowiska. Jasne, że nie mogliśmy zatrzymać nikogo i w żadnym wypadku tego nie robiliśmy. Wręcz przeciwnie. We wszystkim, na ile tylko mogliśmy, pomagaliśmy, żeby matki, zwłaszcza z dziećmi, jak najszybciej opuściły niebezpieczne terytorium. Nikt nie mógł zagwarantować, że Rosjanie nie dotrą pod Zaporoże. Tutaj wszędzie już budowano różnego rodzaju bariery i przeszkody. Ktoś woził piasek, ktoś coś robił. Wszyscy zaangażowali się dosłownie w ciągu kilku godzin, nie dni. Od produkcji koktajli Mołotowa po najróżniejsze rzeczy. Od rana do wieczora wszyscy pracowali, żeby zbudować jakieś zabezpieczenia, jakieś przeszkody. I już zaczęła się mobilizacja. Ludzie w kolejkach czekali na mobilizację, na uzyskanie broni. Wszystko poszło po prostu wielką falą, a ruch był bardzo intensywny. No i już czwartego dnia byliśmy na okupowanym terenie i wywoziliśmy ludzi. Wtedy jeszcze nie było takiego sztywnego rozgraniczenia. Wiedzieliśmy, że to już rosyjskie posterunki, ale początkowo nie za bardzo nas sprawdzali. Sprawdzili dokumenty, wszystko w porządku, dokąd jedziesz i tyle. Tak nas przepuszczali. Dla nas było proste wywozić ludzi i organizować kolumny. Nawet na początku wywieszaliśmy ogłoszenia o darmowej ewakuacji wszystkich, zwłaszcza z dziećmi. Wzywamy i tak dalej, jakby to nie było problemem. Już później zakazali nam robić jakiekolwiek ogłoszenia. Ale ludzie już masowo ruszyli i wszyscy, którzy nie mieli transportu, czekali w ogromnych kolejkach. Tak to wyglądało w pierwszych dniach. Pamiętasz, gdzie byłeś 24 lutego? Tak, byłem w domu. Wcześnie rano do samochodu, do kościoła. Tam już byli służący bracia, myśleli, co robić. Uciekać? Gdzie? Jak to zorganizować? Dlaczego nie wyjechaliście z Zaporoża, z Ukrainy? To wszystko było bardzo proste. Już przeżyliśmy wiele w związku z Donieckiem, z pierwszą ofensywą. Dlatego dla nas było jasne, że zostaniemy tutaj do końca. Będziemy robić wszystko dla zwycięstwa, dla ochrony ludzi. Przede wszystkim dlatego, że rozumiemy to jako sługi Boże, jako pastorzy. Nie mieliśmy żadnych innych myśli, argumentów czy tematów. Zrozumieliśmy, że musimy ewakuować ludzi, ratować ich, karmić, zapewniać opiekę. Robić to wszystko, czego pastor powinien się podjąć. Nie było żadnych myśli o wyjeździe lub czymkolwiek innym. Co wy i wasz kościół obecnie robicie? Czym się zajmujecie? Teraz bardzo wiele. Uważam, że Bóg otworzył wiele dróg, wiele kanałów, wiele możliwości, aby karmić ludzi, troszczyć się o przesiedlonych tymczasowo, o ludzi w strefie szarej, ponieważ podjęliśmy decyzję, że będziemy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują. Od samego początku linia frontu praktycznie pozostaje w jednym miejscu. Cały ten rok było jakieś 5-10 kilometrów przemieszczeń, nie więcej. I dlatego wielu ludzi pozostało w tej strefie szarej, gdzie są ciągłe ostrzały i ciągły brak zaopatrzenia, prądu, gazu, wody, praktycznie wszystkiego. I Bóg zaczął otwierać dla nas możliwości jedną po drugiej. Na początku były to paczki z artykułami spożywczymi. Jakiś dobroczyńca przekazał je, przekazywali informacje o platformach. Mamy wiele misji. Wielu kieruje się do nas, wiedzą, co robimy. Dlatego nigdy nie mieliśmy problemu z zaopatrzeniem. Do dzisiaj praktycznie nieograniczenie możemy otrzymywać pomoc w postaci materiałów budowlanych lub paczek z żywnością. Ludzie bardzo nam ufają. Tylko musimy nadążać, aby dostarczyć to wszystko tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Naprawdę robimy bardzo wiele. Wydaliśmy już ponad 400 tysięcy paczek z artykułami spożywczymi. W przypadku materiałów budowlanych liczba przekroczyła 1000 ton. W ciągu ostatnich 3 miesięcy przekazaliśmy ponad 4000 ton. I wszystko odbywa się w strefie szarej. To nie dzieje się gdzieś tutaj. Wszystko jest przewożone tam. To bardzo trudne, ponieważ możemy używać tylko naszych mikrobusów. Nasi ludzie już przyzwyczaili się do tego. Są odważni. Idą pod bombardowania, ostrzały, nie reagują na nic. Robią to, co naprawdę Bóg pozwala im robić. Ale gdy zapraszamy lub wynajmujemy ciężki transport o wadze 20 ton, który miałby dostarczyć pomoc do Orechowego, do Hulajpolu, na linię ognia, to kierowcy nie chcą jechać. Musimy albo zapłacić bardzo duże pieniądze, albo nawet braliśmy naszych kierowców, żeby jechali ich samochodami, ponieważ powiedzieli, że nie pojadą, w żadnym wypadku nie pojadą. Więc to jest bardzo trudne. Naprawdę to nie są łatwe zadania, ale Bóg czyni cuda. Uważamy, że niewykonanie tego, co robimy, jest przestępstwem, ponieważ cały świat zjednoczył się wokół Ukrainy. Cały świat pomaga Ukrainie, przesyła tutaj pomoc. Już nie wspominamy o broni, wszelkiej pomocy humanitarnej, wszystkim, czym tylko możemy pomóc ludziom. Dosłownie teraz pytają nas misje, pytają wolontariusze, czego ludzie potrzebują. Czego potrzebują? Będziemy kupować i dostarczać dokładnie to, czego ludzie potrzebują. Więc to naprawdę jest cud, który Bóg dzisiaj czyni. Na pewno przeżyliście wiele niebezpiecznych sytuacji od początku ubiegłego roku, od początku rozpoczęcia tej wielkiej wojny. Czy możecie opowiedzieć o jednej z takich sytuacji? Tak, było wiele niebezpiecznych sytuacji, ale w pewnym momencie znika poczucie zagrożenia. Rozumiesz, że ludzie z bronią nie przestrzegają żadnych praw. W ich wyobraźni wojna zetrze wszystko. Dla nich życie nie ma wartości, dlatego mogą do ciebie strzelić w każdej chwili. Nasz zespół przechodził przez różne formy ostrzału, zagrożeń, bombardowań i ataki helikopterów. To wszystko dlatego, że jesteś postrzegany jako wróg, jako zagrożenie. Oczywiście nigdy nie używaliśmy broni, nie jeździliśmy z bronią i nigdy nie zakładaliśmy mundurów. Mamy nasze zespoły i zakupiliśmy dla nich kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko, co jest potrzebne. Ale wydaje mi się, że nigdy nie założyłem kamizelki kuloodpornej ani żadnego środka ochrony. Więc praktycznie nikt też tego nie robi. To nie jest dobre, to jest niewłaściwe. Nikomu nie polecam takiego podejścia, ale w pewnym momencie po prostu odeszło poczucie zagrożenia. Opowiem dwie historie, być może nie najbardziej dramatyczne, bo najbardziej dramatyczne opowiem po wojnie. Teraz powiem tylko to, co mogę. Ale tak naprawdę są to bardzo zabawne historie dla wierzącej osoby, a przynajmniej jedna z nich. Ewakuowaliśmy uchodźców. Kiedyś zadzwonił syn i powiedział, że z sąsiedniej wsi prosili, aby odebrać jedną rodzinę z dziećmi. Powiedziałem, dobrze, przyjedź. Będę czekał na ciebie w Zaporożu. Zazwyczaj tak nie robiłem. Zwykle czekaliśmy i wracaliśmy w konwoju, ale w tamtym momencie jakoś tak wyszło, że pojechałem. Po godzinie lub dwóch dzwonię i pytam, co się dzieje, dlaczego cię nie ma. To był mój syn. I on mówi, teraz się ukrywamy, bo na nas wyszedł czołg i kilka transporterów opancerzonych. Strzelali do nas czterech ludzi z automatów. Nie trafili, nie uszkodzili autobusu, nie uszkodzili nas i udało nam się schować. Oczywiście powiedziałem im, żeby w żadnym wypadku się nie ruszali, żeby schowali samochód, schowali się sami i tam zostali. Działo się to w marcu, było dość zimno tam, gdzie się schowali, ale powiedziałem, żeby się nie ruszali, że przyjdę rano i zrobimy wszystko, żeby bezpiecznie wyjechali. Rano, gdy się rozwidniło, otworzyli drogę, żeby jechać. Nie zawsze można jechać. Jest godzina policyjna i tak dalej. Po drodze, gdy tylko minąłem ostatni ukraiński punkt kontrolny, wspiąłem się na wzgórze. Patrzę, stoi tam przestrzelony od boku transporter opancerzony. Pojechałem dalej do miejsca, gdzie ukrywał się mój syn. Zabraliśmy wszystkich. Wyjechaliśmy autobusem i ewakuowaliśmy ludzi, którzy tam byli z nimi. Okazało się, że uszkodzony uzbrojony transporter opancerzony to właśnie ten, który strzelał do nich. Tak się złożyło, że nasza artyleria trafiła właśnie w niego. Rosjanie porzucili wszelkie uzbrojenie i uciekli. Zabawność historii polega na tym, że strzelali do bezbronnych, a potem ci bezbronni zabrali z transportera opancerzonego całą broń. Weszliśmy do BTR-a, zabraliśmy całe uzbrojenie. Były tam karabiny, snajperskie strzelby, skrzynki z granatami. Całkiem pokaźny arsenał. Przywieźliśmy to naszym żołnierzom, którzy byli z tego bardzo zadowoleni. Powiedziałem, zabierzcie ten BTR, nie jest on silnie uszkodzony. Po prostu oni porzucili go ze strachu. Nie, nie, stoi on pod celownikiem, obserwują go. Czekają tylko, aż się zbliżymy. Powiedziałem, dobrze, w takim razie pojadę do domu, wezmę swojego jeepa i na pewno przyciągnę ten transporter, bo taką rzecz szkoda zostawiać. Pojechaliśmy, a on tam pozostał. Potem w końcu postanowiliśmy, że na pewno spróbujemy go ruszyć. Jechaliśmy tam, gdy akurat nasi żołnierze go zabrali, uczepili do Urala i ciągnęli. Ogólnie rzecz biorąc, to była dość optymistyczna historia. Jeszcze jedna sytuacja, którą uważam za bardziej interesującą i cenną, zarówno dla mnie jako ojca, jak i dla innych. Pewnego razu, gdy wjechaliśmy na teren okupowany i zabieraliśmy ludzi, zdarzyło się, że byłem z przodu kolumny, a mój syn na końcu kolumny eskortował ją. Ja przejechałem, a on został. Następnie rosyjscy żołnierze zadzwonili do mnie i powiedzieli: twój syn jest u nas. Zabraliśmy mu telefon, w którym jest zakazana informacja. Co będziemy z tym robić? Nie zastanawiając się nawet przez chwilę, mówię: wiesz co, daj mu solidny łomot i puść go wolno, a ja przyjadę za niego.
Я вже був далековато, естественно, прошло, может быть, полчаса, час, пока я час, наверное, прошёл уже,
когда я Powiedziałem jeszcze. Przecież ty też jesteś ojcem. Daj mu w miękkie miejsce, skoro nie wie, co można przechowywać w telefonie, a czego nie można.
Раз он там не знает, что в телефоне можно хранить, а что нельзя хранить. Вот. А я еду вместо него. Вот.
Wydaje się, że go to dotknęło, tego rosyjskiego podpułkownika. Już byłem daleko. Minęło może pół godziny, może godzina, gdy tam dotarłem. Kiedy już przyjechałem, puścił syna. Trochę go poturbowali, ale nic poważnego. I co zaskakujące, on mnie znał. Wiedział, co robimy. Wiedział, że to było po tym, jak prosiliśmy o przepuszczenie kolumny z dziećmi. Zawoziliśmy dużo leków, ponieważ na okupowanym terytorium nie było skąd ich brać. Rosjanie niczego nie dostarczali. Apteki były zamknięte, wszystko było zamknięte, a ludzie byli w szpitalach. Jeśli byli lekarze, to udzielali pomocy, ale potrzebowaliśmy dostaw leków i ludzie po prostu przekazywali je. Zbierali paczuszki gdzieś u kogoś, kto miał udar, kto nie potrzebował już niezbędnych preparatów. Oczywiście musieliśmy je dostarczać. Zbieraliśmy te paczuszki, zbieraliśmy je tonami. To nie było kilka osób. Organizowaliśmy tam całą sieć dystrybucji leków. Robiliśmy takie rzeczy. Dlatego dobrze nas już znali. Sam dowódca, który mnie wezwał, znał mnie, dlatego tym razem nie umieścili mnie w więzieniu, przynajmniej wtedy. Później mnie przesłuchiwali i trzymali dość długo. Ten, kto siedział w więzieniu dłużej, rozumie, że być w niewoli jest czymś o wiele straszniejszym niż cokolwiek innego. Ale najważniejsze jest to, że wtedy miała miejsce bardzo, bardzo zaskakująca historia. Ten dowódca nie wiedział, co się dzieje z ich zabitymi, a my wywoziliśmy zabitych i przewoziliśmy do miejsc, gdzie były krematoria. I nie wykluczam, że faktycznie ich spalali, żeby nawet nie mówić rodzinom, że ich dzieci, ich synowie zginęli. Dlatego właśnie zaczęliśmy wywozić naszych żołnierzy, ponieważ jako ojciec rozumiem i duchowni rozumieją, jak ważne jest, aby bliscy mogli opłakiwać zmarłego. Wtedy człowiek się uwalnia, jakoś się godzi. Gdy nie widział zmarłego, choć mówią mu, że nie żyje, to jednak człowiek nie wierzy. Mama nie wierzy, ojciec nie wierzy. Czekają, nadal wypatrują. Czekają na wiadomość, na telefon. Uważają, że syn wróci. I my rozumieliśmy, że nawet dla wrogów ważne jest, aby jednak... Wtedy powiedziałem temu dowódcy, że wywozimy tam ich żołnierzy. Jeśli naprawdę jesteś prawdziwym dowódcą i ci chłopcy są ci drodzy, mimo że przyszliście na obcą ziemię, do obcego kraju, proszę, postaraj się jednak oddać ich rodzicom. Jako duchowny proszę Cię, zrób wszystko, aby zostali oni dostarczeni do domu. Pozwól ich pochować. Niech przynajmniej w tym odnajdą ulgę. Taka więc była historia. I tym razem w końcu mnie wypuścili, nie zabrali za syna. Ale ta historia jest bardzo duchowa. Później to analizowałem, bo gdy to się działo, nie myślałem o niczym. Ale to jest dobra nowina o Chrystusie. To Bóg ofiarował swojego syna. Jego nie wypuszczono. I on go nie zabrał. Prawdopodobnie mógł go zabrać. Prawdopodobnie mógł wysłać 12 legionów aniołów. Ale byliśmy dla Niego cenni. Byliśmy dla Niego cenni i On złożył w ofierze swojego Syna. Ja nie jestem taki. Nie mógłbym poświęcić swojego Syna. A czy nie boisz się o swoje życie? No, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Dlaczego nie boisz się o swoje życie? Szczerze mówiąc, sam sobie się dziwię. Nie mam instynktu strachu. Jest zupełnie nieobecny. Zupełnie nieobecny. No, było wiele sytuacji. Opowiem jeszcze jedną historię. Zabraliśmy ich, nazywamy ich dwusetkami. Zabraliśmy ich, aby odebrać naszych chłopców, którzy zginęli i pozostali na ich terytorium. W okolicy bardzo znanej Malinówki. Myślę, że wielu ludzi na Ukrainie to zna. Ślub w Malinówce. Dokładnie tam kręcono ten film i mówi się o tej Malinówce. Nie wybraliśmy tego miejsca. Po prostu wojskowi nas poprosili. Słyszeli, że zabieraliśmy bardzo wielu naszych poległych z okupowanych terytoriów. Prosili nas, czy moglibyśmy to zrobić również dla nich. Jeśli przepuścisz nas przez pole minowe, to w zasadzie postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, powiedziałem. Już to robiliśmy. Już wiedzieliśmy, jak to zrobić, na przykład kiedy oni oddadzą poległych, kiedy zgodzą się oddać. Ale nie było łączności. Czasami dowódcy mają kontakt z okupacyjnymi dowódcami. I oni mogą powiedzieć, że to jest humanitarne, że chcemy wymienić poległych. Tutaj nie było łączności, dlatego przeszliśmy przez pole minowe. Przeprowadzono nas, inżynier nas przeprowadził przez pole minowe. Pojechaliśmy na okupowane terytorium z jeszcze jednym pastorem z naszej służby. To była pomyłka. To młody człowiek, ma dwoje dzieci. Potem bardzo żałowałem, że go zabrałem ze sobą. Ale tak się stało, że byliśmy sami we dwóch. Przynajmniej się zgodził. I jeszcze jedno. Dziwnie się stało, że przemknęliśmy przez ich pierwszą strażnicę. Jakby nas przeoczyli. Ale kiedy już dotarliśmy do drugiej ich strażnicy, pierwsi się zorientowali, zaczęli strzelać, krzyczeć, ręce do góry i tak dalej. Wyjdźcie z samochodu. Wysiedliśmy z samochodu, pokazaliśmy, że jesteśmy bezbronni. Otworzyliśmy busa, pokazaliśmy, że tam leżą tylko ich dwusetki i że chcemy po prostu wymienić poległych i tak dalej. Jednym słowem, poprowadzili nas do drugiej strażnicy, do swoich dowódców. Tam było, nie wiem, około 20 ludzi, może więcej. I pierwsze pytanie, czy to prowokacja, czy tam coś rozpoznają, czy snajperzy, czy coś jeszcze, rozstrzelać. Wtedy żałowałem, że wziąłem tego młodego człowieka. Byłem zdziwiony, bo nie myślałem, że to jest śmierć, że umieram, że żal mi czegoś. Tylko żałowałem jednego, że wziąłem tego młodego człowieka ze sobą. Tylko to jedno. Ale potem długo się naradzali. Wszystko trwało, nie wiem, 4-6 godzin, kiedy byliśmy tam aresztowani. No myśleli. Potem zrozumiałem, że największym problemem było właśnie to, co oni zrobią z tymi zwłokami. Problem okazał się dla nich bardzo dziwny. Strażnica była rosyjska, a my przywieźliśmy Czeczenów. I oni nie chcieli ich brać. Po prostu. Po coś tym ich przywiózł? To w ogóle jakiś podstęp? Potem byli zdziwieni, że przewieźliśmy im ich zabitych. To też dla nas było dziwne, a nam nawet do głowy by nie przyszło. Jeden z poległych miał złoty łańcuszek, drugi miał pierścień, a trzeci miał nawet złotą pieczęć. Oczywiście nam nie przyszło do głowy niczego zabrać. A zobaczyliśmy, jak ich żołnierz zdejmował ten pierścień. Mówię, słuchaj, zostaw. Krewni mogą go rozpoznać właśnie po tym pierścieniu, bo miał poważne obrażenia i był tak spalony. Mówię, zostawili. W końcu nie oddali nam naszych żołnierzy, ale mimo wszystko wypuścili nas, żebyśmy odwieźli tamtych, bo nie wiedzieli, co z nimi zrobić. Nie chcieli się z nimi bawić. Odwieźcie tam, skąd ich wzięliście. Naprawdę. W drodze wzięliśmy jeszcze naszego poległego. Był przy rozwalonym samochodzie. Poprosiliśmy, czy możemy zabrać tego jednego. Zabieraj i tyle. Zabraliśmy go. Załadowaliśmy. A ich odwieźliśmy tam, skąd ich wzięliśmy. Jaki był ich dalszy los, nie wiem, do dziś. Taka była sytuacja. I dziwiłem się, że nawet w takiej sytuacji, kiedy dokładnie rozumiesz, że jedno naciśnięcie spustu i ciebie nie ma. Jakby nie wiem. Pamiętam jedną historię, kiedy w trudnych czasach, bardzo krótko mówiąc, w trudnych czasach był w Zaporożu taki bezgłowy. Jak nazywa się wasza służba? Przeciwko zasadom? Jak nazywa się wasza służba? Idź pod prąd? Pod prąd. Więc ten człowiek był pod prąd i na każdej ulicy głosił kazania. Złapało go KGB, a ich szef chwyta pistolet i pyta, czy ty nie rozumiesz, że mogę cię zastrzelić? A on na niego patrzy i tak spokojnie mówi, ty tylko pstryknij, a ja będę w niebie. Tak to u mnie działa. Rozumiem, że jestem dzieckiem Bożym. Wiem na pewno, że wrócę do domu. Dlatego uczucie strachu jest we mnie praktycznie całkowicie nieobecne. Dzieci z Mariupola, które udało się ewakuować dzięki waszej pomocy do Polski, a potem do Szwajcarii. Gdybyście zobaczyli te dzieci, co byście im powiedzieli? Oczywiście nasza pomoc była minimalna. Myślę, że tam byli ludzie, którzy naprawdę zrobili niewiarygodnie wiele. Tak, powinni im wielokrotnie powtarzać, że to było boskie, cudowne działanie. Że są one naprawdę absolutnie bezpieczne. Że choć przeszły przez wiele, to trwało bardzo krótko. Dla tych dzieci, które tam pozostały, których rodzice nie wywieźli, to katastrofa. Jestem pewien, że to trauma na całe życie, a im chciałbym naprawdę życzyć ogromnego Bożego błogosławieństwa, naprawdę. Patrzeć na wszystko, co się z nimi wydarzyło przez Bożą miłość, przez Boże zbawienie. I wierzę, że Bóg naprawdę da im adopcję, że staną się dziećmi Bożymi i będą w niebie. Kiedyś się spotkamy i będziemy wspominać te pełne napięcia historie, na które ta wojna nas skazała. Dziękuję bardzo.